Przypowieść o miłosiernym ojcu. Jest to 33. rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. Czytajmy Ewangelię według Łukasza, rozdział 15, od wiersza 11 do 32. Powiedział także: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich oznajmił ojcu: ojcze, daj mi przypadającą na mnie część dóbr. Wtedy on podzielił majątek między nich. Po kilku dniach młodszy syn zabrał wszystko, udał się w odległe strony i roztrwonił cały majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Kiedy stracił wszystko, nastał w tym kraju wielki głód, a on zaczął odczuwać niedostatek. Poszedł więc i wynajął się u jednego z zamożnych tej krainy, który posłał go na swoje pola, by pasł świnie. Pragnął tam zaspokoić głód strąkami, którymi karmiono świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy pomyślał: tak wielu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja umieram tu z głodu. Wstanę i udam się do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym ze swoich najemników. Wstał więc i wrócił do swego ojca. Gdy jeszcze był w oddali, jego ojciec ujrzał go, wzruszył się do głębi, pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował. Wtedy syn powiedział do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec jednak powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele, zabijcie, zjemy i będziemy się radować. Ten mój syn był bowiem martwy, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się cieszyć. A jego starszy syn był na polu. Kiedy zbliżał się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i dopytywał się, co się stało. Ten powiedział do niego: twój brat powrócił, a ojciec zabił tłuste ciele, gdyż odzyskał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wyjść. Jego ojciec jednak wyszedł i zapraszał go. A on odpowiedział swemu ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania, a ty ani razu nie dałeś mi koźlęcia, abym mógł się cieszyć z przyjaciółmi. Kiedy zaś wrócił twój syn, ten, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. Ojciec mu odpowiedział: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest twoje. Trzeba się cieszyć i radować, ponieważ ten twój brat był martwy, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ta przypowieść jest tylko w Ewangelii według Łukasza. Jak już wiemy, wcześniej w tym 15 rozdziale są dwie przypowieści podobne: o zaginionej owcy i zagubionej drachmie. I te trzy przypowieści łączy jedna myśl przewodnia. Jakąż ona jest? Chodzi o odnalezienie tego, na czym komuś zależało. Chodzi też o dzielenie swojej radości z przyjaciółmi i z sąsiadami. W przypowieści o miłosiernym ojcu jednak się pojawia coś szczególnego. Tutaj zaginął człowiek. Już nie jakieś ulubione zwierzę, nie jakiś przedmiot, lecz człowiek, a do tego syn. I ojciec to pięknie wyraził w rozmowie ze sługami oraz w rozmowie ze swoim starszym synem. Ten mój syn był martwy, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ten twój brat był martwy, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I ta przypowieść wyraźnie już odsłania prawdę, że to Bóg sam szuka i znajduje grzesznika. I ta przypowieść dopełnia zdania końcowe dwóch przypowieści poprzednich. Jakież są to zdania? Werset 7. Mówię wam, że w niebie będzie taka radość z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. A więc chodziło o pasterza, który się cieszył z odnalezienia swojej owcy. No i werset 10. Jest mowa o kobiecie, o jej radości, gdy odnalazła swoją drachmę. Taka też radość, mówię wam, będzie wśród aniołów Boga z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. W tej przypowieści postacią główną jest ojciec. I trzeba sobie tutaj powiedzieć, że w Ewangelii według Łukasza ojcostwo Boga jest przedstawione jako prawzór postawy miłości wobec innych. A więc Bóg jako ojciec. Ojciec, który miłuje, który kocha. I to jest ten wzorzec. Nazywam to prawzorcem postawy miłości wobec innych ludzi. I na przykład w kazaniu na równinie. Mateusz ma kazanie na górze. Ale tutaj u Łukasza w tym kazaniu na równinie jest taki nakaz. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Natomiast u Mateusza w kazaniu na górze bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest ojciec wasz niebieski. A więc to samo zdanie, ale Łukasz podkreśla miłosierdzie, a Mateusz doskonałość. I sądzę, że warto jest zestawić ze sobą i miłosierdzie, i doskonałość. Bo wtedy dopiero właściwie zrozumiemy ten prawzór, ten charakter miłości Boga jako Ojca. I według tekstu Ewangelii Łukasza, gdy się przyjrzymy tutaj pewnym wersetom, miłosierdzie ma dwie strony. Ma stronę bierną i stronę czynną. A więc powstrzymujemy się od osądzania i potępiania bliźniego. Łukasz 6, rozdział 37. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. A więc okazujemy postawę przebaczenia, szczodrobliwości, a wcześniej się powstrzymujemy, by nie sądzić, by nie potępiać. I stąd mamy następny werset, 6:38. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, uczęsioną, opływającą, wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Więc miłosierdzie. Miłosierdzie, które obdarza szczodrze. I właśnie ta miłość Ojca była taką miłością obdarzającą. I do takiej postawy jest zdolny człowiek doskonały, czyli dojrzały. A więc i to, co Mateusz podkreśla, dojrzałość jest ważną cechą, którą musimy zdobyć, bo ona sprawia, że nas będzie stać na taką szczodrobliwą miłość. I to wezwanie do konkretnej postawy miłosierdzia, postawy według wzorca Boga Ojca, bardzo silnie wybrzmiewa w Ojcze Nasz, w modlitwie pańskiej. I tam mamy prośbę o przebaczenie naszych win. Odpuść nam nasze winy. Żeby Bóg nam przebaczył nasze winy, ale to jest w ścisłym związku. To jest powiązane z naszym wybaczeniem win bliźniemu. I stąd w tej przypowieści mamy dwóch synów. Często się tę przypowieść nazywa przypowieścią o marnotrawnym synu. Jednak w tej przypowieści postawa ojca, postawa wobec jednego i drugiego syna sprawia, że ta tragiczna historia miała szczęśliwe zakończenie. Bo jak pasterz z poświęceniem szukał swojej owcy, jak ta kobieta z żarliwością szukała swojej monety, Tak, tutaj ojciec wykazał niezwykłą cierpliwość. On nie szukał. On był cały czas w domu i czekał. Ale czekał cierpliwie, z pełną wyrozumiałością, a też i w nim było dużo empatii, zrozumienia dla swego chłopca. I stąd on jest główną postacią. Nie syn młodszy, który wykazał się inicjatywą i stąd jest narracja związana głównie z nim, ale właśnie z ojcem, który również i wobec syna drugiego, który był w tle cały czas, a na końcu stał się bardzo ważny, istotny. Ale o tym będziemy mówić oczywiście za chwilę. A więc ten ojciec był człowiekiem majętnym. W gospodarstwie swoim ma sługi, ale też ma i robotników najemnych. I gdy usłyszał, że młodszy syn żąda od niego wydania mu należnej części majątku, to na pewno słuchacze się zaczęli zastanawiać, jak ojciec postąpi. Powinien mu odmówić. Dlatego, że zazwyczaj spadkobiercy otrzymują swoją część dopiero po śmierci spadkodawcy. Poza tym też się chyba zastanawiali słuchacze, czy ten brat uzgodnił swoje żądanie z bratem starszym. Przecież ten podział majątku nie może być tylko jednostronny, dotyczący jednej osoby. Tu musi nastąpić podział już majątku całego wobec wszystkich członków rodziny. Poza tym, co się stanie z rodziną? Każdy słuchacz dobrze wiedział, że podzielona majętność spowoduje osłabienie dynamizmu jej rozwoju. Rodzina może zubożeć. Ale jednak ojciec tego wszystkiego nie wziął pod uwagę. Po prostu majątek podzielił pomiędzy obydwu synów. Młodszy syn na pewno tę swoją część spadku spieniężył. Albo też może ojciec mu dał w gotówce. My nie wiemy. W każdym razie napisane jest, że zabrał wszystko, a więc musiał mieć gotówkę. Też jest powiedziane, że wyruszył w odległe strony, a to nam wskazuje, że znalazł się wśród pogan. Poszedł gdzieś daleko od swego kraju rodzinnego. I to potwierdza fakt, że tam hodowano świnia. Wiemy, że dla Żydów świnie były nieczyste. Są nieczyste. Jak się okazuje, jego majątek topniał, dlatego że żył tam rozrzutnie. Jak nam mówi tekst, prowadził życie rozwiązłe. I niektóre manuskrypty dodają w tym miejscu, że roztrwonił majątek z nierządnicami. Do tego w tym regionie nastał głód. I w końcu chłopak popadł w nędzę. A więc musiał się nająć jako robotnik najemny u jednego z hodowców świń. I nie dość tego, że został świniopasem, co było zajęciem poniżającym, to jeszcze chciał zaspokajać swój głód tym, co dawano świniom. Z opowieści wynika, że inni słudzy dawali karmę wieprzom. Ale zanim zdążył coś dla siebie chwycić, świnie już to zżerały, ale właściwie jest powiedziane, że też i ci słudzy mu nie dawali dostępu do tej karmy, ażeby nie podjadał świniom. Gdy chodzi o tę karmę, tam jest powiedziane, są strąki. Chodzi o drzewo szarańczyn, a strąki nazywano chlebem świętojańskim, który służył biednym za pokarm, a dzieciom te strąki były za przysmak. Był to owoc, też jest to owoc, o długości 20 cm i szerokości 2 cm. A drzewa mają nawet 15 metrów i dziko występowały w regionie śródziemnomorskim. I te podłużne owoce z czasem nazwano chlebem świętojańskim od Jana Chrzciciela. Dlatego, że dwie Ewangelie, Mateusz i Łukasz, podają, iż Jan Chrzciciel na pustyni żywił się szarańczą. to grecki wyraz akris, ale w hebrajskim nazwa tego drzewa jest zbliżona do wyrazu, który określa szarańcze. A więc hebrajski wyraz szarańcza i to drzewo mają podobne brzmienie. I stąd wniosek taki wyciągnięto, że Jan jadł nie szarańcze, ale miąższ owoców, ale z drzewa zwanego szarańczynem. Szarańcza jednak, trzeba dodać, wówczas też była spożywana, a nawet ją uważano za przysmak. No i wracając do naszego chłopca, to jego niepowodzenia i żałosne położenie sprawiły, że zaczął się zastanawiać nad swoim życiem. I tekst grecki podaje, że wszedł w siebie, czyli odzyskał zdrowy rozsądek. Po prostu opamiętał się. Zaczął sobie przypominać rodzinny dom, dostatek, jaki jest w tym domu. Z tego korzystali nawet słudzy i pracownicy jego ojca. I zdał sobie sprawę, że szanse swoje zmarnował. Szanse, jakie miał przy ojcu. Też do niego dotarło, że zawinił wobec Boga i ojca. Gdy spojrzymy tam do oryginału, to ten wyraz zawinił, zgrzeszyłem, on powiedział, że zgrzeszyłem. Jest to wyraz, który oznacza zabłądzenie, oznacza chybienie celu. A więc chciał osiągnąć coś i mu się nie udało i znalazł się w zupełnie innym miejscu. I on to nazwał grzechem. I właśnie pogodził się z tymi skutkami już nieodwracalnymi. Bo decyzją o opuszczeniu domu ojca, zabraniem i zmarnowaniem swej części majątku stał się bankrutem. A więc w domu ojca może być najwyżej parobkiem, już nie synem. Ale mimo wszystko chce wrócić. Ma zamiar wrócić, ma zamiar prosić ojca o możliwość przygarnięcia go. I to jest bardzo cenne, że w ojcu zobaczył ostoję, schronienie. Zatęsknił za ojcem. I ta chwila opamiętania się, chęć powrotu do domu i gdy zaczął do domu wracać, nagle stają się punktem kulminacyjnym opowieści. Bo czytamy, wstał więc i wrócił do swego ojca. A gdy jeszcze był w oddali, jego ojciec ujrzał go, wzruszył się do głębi, pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował. Jest to bardzo poruszająca scena spotkania ojca z synem. Ojciec go zobaczył w oddali. I tak bardzo się wzruszył, że aż mu wybiegł naprzeciw. Objął go, ucałował. A więc nie czekał, że syn zacznie coś wyrażać. Syn wyraził powrotem, a ojciec zrobił całą resztę. I to oznacza, że go tęsknie wyglądał. A syn natychmiast wyznał, że zgrzeszył wobec Boga i ojca. Uznał siebie za niegodnego być synem, ale już nie zdążył wypowiedzieć prośby, by go ojciec przyjął jako parobka, najemnika. Bo ojciec przerwał mu już jego wypowiedź i zaczął sługom nakazywać, by rozpoczęli przygotowania do uczty powitalnej. Ojciec obdarzył go najlepszą szatą, pierścieniem i sandałami. A to oznaczało, że w jego oczach nigdy nie utracił on godności synowskiej. To jest bardzo ważne. Zawsze był dla niego synem. I potwierdzeniem tego była ta powitalna uczta. I ojciec uzasadnił, ten mój syn był martwy i ożył, zaginął, a odnalazł się. A więc były to bardzo dobitne, wyraźne gesty pojednania i ojcowskiego przebaczenia. Wyrażały to właśnie pojednanie i ojcowskie przebaczenie. Jednak tutaj się przypowieść nie kończy. Jak tamte dwie się kończą właśnie na tym, że się wszyscy cieszyli. Nie. Tu się pojawia komplikacja. Dlatego, że tę radość powrotu młodszego syna zakłóciło nadejście brata starszego. syna starszego, który w tym czasie był poza domem. I gdy się do zabudowań zbliżał, usłyszał muzykę, zobaczył tańce i się dowiedział od sług, że ojciec urządzi ucztę, ponieważ odzyskał syna. I wtedy go ogarnął gniew. Odmówił wejścia do domu. I tutaj już ojciec wkracza do akcji. Wcześniej wybiegł naprzeciw powracającego młodszego syna, a teraz wychodzi do syna starszego po to, by wyjaśnić mu motywy swego postępowania. A więc ojciec cierpliwie słuchał zarzutów, że faworyzuje syna młodszego kosztem syna starszego, że nie docenia tego, iż syn jest starszy wierny, nie trwoni majątku na zabawy z przyjaciółmi. Wysłuchał zarzutów, że pobłaża tamtemu, który roztrwonił majątek z nierządnicami. Ojciec to cierpliwie wysłuchał i usiłuje uświadomić swemu starszemu synowi, że największym dobrem jest to, iż zawsze są ze sobą razem. Że to, co ma ojciec, również należy i do niego. I zachęcał go też, aby się nie odżegnywał od swego brata. I swoją przemowę ojciec rozpoczął takim ciekawym wyrazem – dziecko. Ona się tłumaczy często synu, ale tam jest grecki wyraz teknon, dziecko, i inne przykłady również podają dziecko. A więc tym zaznacza, że ten starszy syn, dorosły mężczyzna, jest mu nadal bardzo bliski. A z kolei mówiąc o młodszym synu, użył określenia ten twój brat. Syn powiedział, ten twój syn zmarnował, a ojciec mówi, ten twój brat powrócił. A więc ojciec synowi uwagę zwraca na więzi rodzinne, jakie ich łączą, jakie jego łączą z bratem. Usiłował mu uświadomić, że jego brat był dla nich jakby martwy, a swoim powrotem jakby ożył. I stąd ta radość. No i te słowa ojca kończą przypowieść. Nie wiemy, jaka była reakcja syna starszego. Jak się zachował wobec swego brata, to zostaje sprawą otwartą. Tutaj już słuchacz, czytelnik musi sobie dopowiedzieć, czy pogodzi się ze swoim bratem. Czy uzna, że ojciec postąpił słusznie. Czy w rodzinie znów będzie zażyłość? Tego Pan Jezus już nie dopowiada. Też warto zauważyć, że w tej przypowieści, co jest szczególne, nie ma żadnych komentarzy i objaśnień Pana Jezusa czy ewangelistów. Gdy się przyglądamy innym przypowieściom, tam często Pan Jezus komentuje, tam często też i dodają jakieś komentarze ewangeliści. Tutaj treść przekazywana jest przez monolog wewnętrzny syna młodszego, gdy sobie właśnie rozmyśla o domu, o ojcu, o powrocie, o tym, co powie, ale ten monolog nam przekazuje treść. A później dialog syna starszego z ojcem. I dzięki właśnie temu słuchacz się wczuwa w położenie każdego ze synów oraz się wczuwa w położenie samego ojca. Brak komentarza zewnętrznego sprawia, że słuchacz bezwiednie uczestniczy w tych wydarzeniach i na bieżąco sobie wyrabia własną opinię, utożsamiając się z każdą z tych trzech postaci. Natomiast brak zakończenia rozmowy między ojcem i starszym synem nakłania słuchacza, by sobie sam udzielił odpowiedzi, czy do domu wejdzie, czy się z bratem przywita, czy go pokocha taką miłością, jaką ich obu kocha ojciec. No jak można by scharakteryzować te trzy postacie? Jak mówiliśmy, ojciec jest postacią główną tej przypowieści. Jest on w swojej miłości stały. Nigdy nie przestał kochać syna młodszego, mimo że ten całkowicie się odciął od niego i od rodziny. Ojciec ubolewa nie nad tym, co stracił. Nie straty materialne są dla niego najważniejsze, lecz nad tym, że jego syn zerwał wszelkie więzi i że słuch o nim zaginął. Ciągle o nim rozmyślał, ciągle wyglądał jego powrotu i nie tracił nadziei aż do dnia, gdy go zobaczył z daleka. Świadczy to, że codzienne życie ojca w tym czasie zdeterminowane było oczekiwaniami na powrót marnotrawnego syna. Także i wobec syna starszego miał identyczne uczucie. Przeżywał je inaczej, dlatego że ten syn nie sprawiał mu kłopotu. Raczej był powodem do dumy. Ale ten syn starszy sobie z tego sprawy nie zdawał. Ojciec się pojawił przy nim, gdy ten stał przed domem targany sprzecznymi uczuciami. I spontanicznie mu powiedział: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną. Wszystko, co moje, jest twoje. O co chodzi? I ojciec się nie wstydził. Nie wstydził się wobec synów, wobec publiczności, sług, uzewnętrzniania swoich uczuć. To jest bardzo ważne. Czytamy, że gdy młodszy syn był jeszcze w oddali, to jego ojciec ujrzał go i się do głębi wzruszył. I wyraził to czym? Biegiem. Pobiegł. Na szyję mu się rzucił. Ucałował go. I ten grecki wyraz, głębokie wzruszenie, oznacza, że on się nie kontrolował. Po prostu wszystko rzucił na jedną szalę. Wyraził uczucia swoje takimi dziwnymi zachowaniami. Tak sobie przypomniałem, że podobne wzruszenie widzimy w reakcji starszyzny zboru w Efezie, którzy na plaży w Milecie żegnali Pawła, bo wiedzieli, że widzą go po raz ostatni. I 20 rozdział Dziejów nam powiada, że po tych słowach upadł na kolana i się modlił razem ze wszystkimi. A wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję, całowali go, bolejąc najbardziej nad tym, że jak powiedział, nie zobaczą go już więcej. I potem go odprowadzili na statek. No a też, gdy chodzi o ten bieg, to trzeba podkreślić, że w tych czasach noszono długie szaty. A więc ojciec do biegu musiał je podwinąć. Musiał zawinąć za sznur na biodrach, a tym samym odsłonił łydki. A to u Semitów było zachowaniem niegodnym. Po prostu on się ośmieszył. Ale ojciec całym swoim zachowaniem, swoimi słowami ukazał, że jego miłość wyprzedza postawę synów. Skruchę i nawrócenie syna młodszego, a też i gniew syna starszego. Bo zanim cokolwiek syn młodszy zdąży powiedzieć, to ojciec go już wcześniej objął, ucałował i tym pokazał, że mu wybaczył. Wysłuchał jego przyznania się do winy, ale już nie doszło do złożenia deklaracji przez syna, że teraz będzie jednym z parobków. Nie. Dla ojca zawsze był i pozostawał synem. A to wyraziła kosztowna szata, pierścień, sandały i uczta. Bo szata nie tylko zastąpiła jego łachmany, lecz ukazała wszystkim, że jest kimś wyjątkowym. Pierścień był symbolem władzy należącej do ojca i powinien był trafić do syna starszego, ale właśnie otrzymuje go syn młodszy. Sandały nałożone mu przez sługi były wyrazem uznania go za pana, dlatego że w sandałach chodzili panowie, nie niewolnicy, nie słudzy. A wystawna uczta ukazała, że nadal ma pełne prawa i syna, i dziedzica. Ta uczta była urządzona z rozmachem. Świadczą o tym muzyka i tańce, które było słychać daleko. Też ten dorodny cielak, zabity na tę okoliczność, wskazuje, że jest to wyjątkowa okazja. Jaki przykład przywołam z życia króla Saula, o czym mówi 28 rozdział pierwszej księgi Samuelowej. Kobieta miała jedno utuczone ciele. Natychmiast kazała je zabić, potem wzięła mąki, zrobiła ciasto i upiekła przaśne chleby. Rozłożyła chleby przed Saulem i jego sługami. Posiliwszy się, powstali i jeszcze tej nocy ruszyli w drogę. A więc szczególna okazja, szczególny gość. I tak właśnie ojciec syna swego potraktował. Natomiast gdy chodzi o ilość mięsiwa, to można sądzić, że ojciec na ucztę zaprosił nie tylko najbliższych, ale też i jakieś znaczniejsze osoby z okolicy. A więc to była naprawdę uczta wspaniała na powitanie swego syna dziedzica. I takie samo uczucie motywuje ojca wobec syna starszego. Tu nie ma jakichś szczególnych gestów, dlatego że przebywali ze sobą codziennie. Nic szczególnego się nie wydarzyło, a więc były codzienne zachowania. Ale jednak, gdy powiedział do niego dziecko, to wyraził czułość i serdeczność. Na przykład tego słowa użył ojciec w innej przypowieści, gdzie mamy dwóch synów w winnicy, a też i Józef z Marią, gdy rozmawiali z 12-letnim Jezusem. I w konspekcie tutaj mamy właśnie przywołane te wersety. Pewien człowiek miał dwoje dzieci. Tu jest mowa o tym właśnie ojcu i synach w winnicy. I mówi do pierwszego: dziecko, idź pracy w mojej winnicy. A więc do dorosłego człowieka mówi dziecko. Podobnie i Józef z Marią mówią do Pana Jezusa: dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Oczywiście inne przykłady tutaj podają synu, ale tam jest jednak ten wyraz grecki teknon, czyli dziecko. Starszy syn mógł odebrać, i słusznie, że ojciec faworyzuje jego brata. Jednak ojciec traktował ich na równi. Podczas wymuszonego podziału majątku obaj otrzymali od ojca należną im część majątku. Teraz z kolei ojciec opuścił gości i wyszedł z domu do starszego syna, by go zachęcać, by go przekonywać do przyłączenia się do tej radości, do włączenia się, do przeżywania wspólnej radości. I tu jest wyraz grecki parakaleo. Duch Święty jest parakletosem, też od tego pochodzi. A ten wyraz oznacza zachęcać, objaśniać, tłumaczyć. A więc w ten sposób go przekonywał delikatnie. Ten się rozgniewał, nie chciał wejść, ale ojciec wyszedł. Ojciec mu tłumaczył. I w konspekcie tutaj przywołuję trzy przekłady, które właśnie nam o tym mówią. Ojciec wyszedł i prosił go. Inny przykład, ojciec wyszedł i zapraszał go. A więc tłumaczył, prosił, zapraszał. I ojciec tym samym okazał mu zrozumienie, że rozumie, dlaczego ten się gniewa. Ale mimo wszystko go nakłania, tłumaczy mu, by zrezygnował z tego zagniewania w imię braterskiej miłości. I to jest sprawa właśnie decyzji. To jest bardzo ważne. Młodszy syn podjął decyzję, i starszy teraz stoi przed decyzją, czy zrezygnuje z zagniewania, z żalu w imię braterskiej miłości. Starszy syn miał do ojca pretensje, że takie postępowanie ojca wobec jego brata, jego samego, degraduje do rangi sługi. Ale ojciec mu uświadamia, że godność synowska nie jest sprawą formalną. Ona nie zależy od gestów. Godność synowska to przede wszystkim więź osobista, poczucie wspólnoty krwi, codzienna zażyłość. Nie dobra materialne o tym przesądzają, bo one i tak są wspólne aż do śmierci ojca, a potem staną się w pełni jego, starszego syna ich wspólną własnością. Więc ojciec wskazał starszemu synowi konieczność cieszenia się z odzyskania jego brata. I ten czasownik jednoznacznie mówi, że trzeba, że należy się cieszyć. Gdy ktoś był martwy i ożył, zagubił się, a teraz się odnalazł. I to jest bardzo ważne, decyzja. Trzeba, należy. I stąd każdy z nas się musi zmobilizować, by dojrzeć, dorosnąć do tej decyzji i ją podjąć. Ale z jednym słowem ojciec chce, by synowie się kochali wzajemnie tak mocno, jak on kocha każdego z nich. I ich miłość do ojca najlepiej mogą wyrazić miłością do siebie nawzajem. No teraz syn młodszy swoim zachowaniem nadaje bieg wydarzeń w przypowieści. Jest to postać złożona o charakterze zmiennym. Jest to człowiek, który sprawia kłopoty. Gdy się domagał od ojca części majątku, to ujawnił, że jest egoistą, który się nie liczy z odczuciami ojca i swego brata. A też zasugerował, że się spodziewa rychłej śmierci swego ojca. Gdy opuścił dom rodzinny, to dał sygnał, że nie ma zamiaru się ojcem opiekować w jego starości. Że nie liczy się ze zdaniem starszego brata i jemu właściwie powierza ojca, który się starzeje. I z nim zerwał swoje więzi. A więc jest arogancki, bo mówi do ojca, daj mi. Zależy mu na dobrach, a nie na utrzymaniu więzi z najbliższymi. I stopniowo dochodzi, tam gdzie się znalazł, do utraty swojej godności jako syna i jako człowieka. Tam jest przymiotnik w wersecie 13, asotos, który mówi o życiu hulaszczym, rozrzutnym, rozpustnym, rozwiązłym. A więc taki jest skutek człowieka, który się powoli degraduje, zrywając więzi z najbliższymi. Więzi z Bogiem Ojcem. I w końcu się podejmuje zajęcia poniżającego, a potem się degraduje, bo podkrada pożywienie świniom. Na szczęście przymieranie głodem i poniżenie w nim wywołuje odruch, któremu on dał posłuch. Zebrał się w sobie. To greckie wyrażenie mówi powrócił do siebie. I to go doprowadza do powstania. To jest bardzo ważny wyraz anistemii. Wstanę. To powstanie ma wymiar nie tyle fizyczny, co duchowy. Nastąpiła w nim zmiana. Pozbieram się. Uznam swój błąd. Nazwę go grzechem, przestępstwem wobec Boga i Ojca. To jest to powstanie. I uznał, że powinien wrócić i ponieść konsekwencje. I motywuje go wspomnienie atmosfery w domu ojca. Że tam jest bezpieczeństwo i dostatek. A jeszcze, gdy zobaczył, jak ojciec biegnie, jak go serdecznie przywitał, to naprawdę zwieńczyło jego nawrócenie, jego opamiętanie się. Natomiast starszy syn nie poddaje się przemianie. Nie. On raczej się umacnia w opozycji wobec ojca i brata. I ta przypowieść się kończy konfliktem nierozwiązanym. Jego postępowanie jest poprawne. Starszy syn nie prosi o podział majątku. Przy ojcu pozostaje w domu. Jest pracowity i solidny. Na przykład w chwili powrotu brata do domu nie było go w domu, bo był w polu, a więc pracował. Jednak powrót brata i serdeczne przyjęcie ojca, jakie mu zgotował, ujawniło to, co w sobie krył. A więc jego postawa, uczucia, pragnienia teraz się ujawniły i dał temu wyraz w rozmowie z ojcem. Odnawia wejścia do domu i tym samym powiada, ojcze, ja z tobą się nie zgadzam, ja z tobą wewnętrznie nie jestem jedno. Bo jest w domu, prowadzi przykładne życie, ale to jest wszystko motywowane nie miłością, nie przywiązaniem. Zauważmy, jak on do ojca mówi. Czyni ojcu zarzut, że tyle lat mu służy, ale traktuje siebie jak sługę. Zauważcie, tego nie było widać dotychczas. I mówi, nie dałeś mi nawet koźlęcia, bym się mógł pobawić z przyjaciółmi. A więc ten syn ojca traktował jak pana, jak pracodawcę, który ma mu dać. Powiada, tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. No tego on nie ujawniał. Ojciec myślał, że to jest syn, a nie parobek. Dalej mówi, nie dałeś mi koźlęcia, bym się radował z przyjaciółmi, czyli miał marzenia. Te marzenia, które spełnił jego brat, gdy majątek przehulał z ladacznicami. I być może on też to chętnie by zrobił, tylko się wstydził, bo był przyzwoity, poprawny. Ale ta przyzwoitość i poprawność były dla niego jakby narzucone. Tak naprawdę to on też o tym samym marzył, tylko nie miał odwagi to zrobić, bo był zbyt solidny. A potem jeszcze mówi, kiedy powrócił twój syn, który przehulał swój majątek z ladacznicami. Ja tu używam innych przekładów, które tak dobitniej oddają niż nasz przekład. I tym samym ten brat się odcina od swojego brata młodszego, nazywając go synem ojca. Nie mówi, mój brat wrócił, nie. Twój syn wrócił. I ojciec dlatego go naprowadza na tory właściwe, mówiąc, ten twój brat. A więc starszy syn pozornie się różni od swojego brata, bo wydaje się być lepszy, bo nie sprawia kłopotów, ale tak naprawdę jest zamknięty na miłość ojca. Tak naprawdę nie kochał ani brata, ani ojca w sposób właściwy. Bardziej sobie cenił poprawność niż serdeczność. Powtarzam, poprawność ważniejsza była niż serdeczność. Bardziej sobie cenił zapłatę niż dar. Ojcu wyraźnie wymawia, że ojciec mu nie dał za tyle lat służby. I dla niego jest obowiązek ważniejszy niż życzliwość. I stąd przesłanie tej przypowieści dla nas wszystkich. Była ona odpowiedzią na krytykę faryzeuszów i znawców prawa, którzy zarzucali Jezusowi, że dopuszcza do siebie grzeszników, że z nimi siada do stołu. Drugi werset tego rozdziału 15, a więc na początku tych trzech przypowieści. I właśnie ojciec i jego miłosierdzie są obrazem podejścia Boga do nawracającego się grzesznika. Gdy była mowa o pasterzu i owcy, tego nie było tak widać. Gdy była mowa o kobiecie i tej monecie, nie było tego tak widać. Tu wyraźnie widać, że ojciec jest miłosierny, Bóg Ojciec jest miłosierny, że serdecznie przyjmuje syna, bo na niego czekał, za nim tęsknił i że bardzo chętnie i łatwo przy jego pokucie przywraca mu wszystkie prawa dziedzica, dając mu szatę, pierścień, sandały oraz urządzając wspaniałą ucztę pełną radości. A więc Bóg jest wierny swemu ojcostwu i bardzo jest zatroskany o każdego człowieka. Pan Jezus chciał powiedzieć, że miłosierdzie Boga się wyraża w tym, że wychodzi On naprzeciw każdego człowieka. Że każdego chce przywrócić do jedności ze sobą, że każdego chce ocalić od zagubienia się na zawsze. Bo z dala od Boga jest zginienie. Blisko Boga jest najwyższe dobro, jest to wieczne życie. I Bóg nie tylko wychodzi do syna, który odszedł w dalekie strony, wybiegł. Do syna zbuntowanego wyszedł. A więc za każdym razem on przekracza wszelkie konwenanse. Nawet się może narazić na ewentualne kpiny. Jezus się nie obawia kpin z racji swojej dostępności dla ludzi odrzucanych i wykluczanych, że z nimi siada do stołu, że z nimi jada. A przecież widzimy apogeum tego odrzucenia na Golgocie. Do swoich przyszedł, a swojego nie przyjęli, mówi nam apostoł Jan. Ale Izajasz wcześniej już powiedział, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Rozdział 53, wiersz 3. A więc Bóg się aż do dzisiaj pochyla nad każdym nędznikiem. Bóg wykracza poza naszą ludzką sprawiedliwość i ocenę. Dlatego, że żaden grzesznik, który by doznał Bożego miłosierdzia, nie poczuje się poniżony, nie. Poczuje się odnaleziony, poczuje się dowartościowany, poczuje się wyzwolony z samotności i przywrócony do wspólnoty. Taki jest nasz wspaniały Bóg aż do dzisiaj. I ta sytuacja z synem starszym jeszcze bardziej uwypukla bezinteresowną, zapominającą o wszystkim miłość Ojca, miłość Boga Ojca. Oraz uwypukla radość, przeogromną radość, spontaniczną radość z odzyskania od utraconego syna. Jedność z Ojcem odrzucił syn młodszy w swoim czasie. Ale i starszy nie był lepszy. Rozgniewany odmawia wejścia do domu. Ale ojciec jednak i tego syna samowystarczalnego, starszego syna, usiłuje przygarnąć, zachęcić do docenienia tego, co jest najważniejsze, do docenienia jedności w miłości. Młodszy z tego skorzystał, bo się opamiętał. Starszy stoi przed drzwiami, przed domem i się zastanawia, czy się opamiętać. Na razie jeszcze nie ma siły do tego, bo jest za bardzo rozgniewany. I ta przypowieść jest jak lustro, w którym każdy z nas się może przejrzeć i zobaczyć siebie samego i ocenić swoją prywatną więź z Bogiem oraz swoją więź z drugim człowiekiem. Pamiętamy, apostoł Jan powiada w swoim liście, że jeśli ktoś nie miłuje bliźniego, to nie miłuje Boga. Jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a bliźniego nie miłuje, jest kłamcą. A więc jedna miłość i druga miłość, Boga i bliźniego, muszą być sobą w jedności, iść w parze. I stąd przypowieść jest niedokończona. Każdy z nas jest zaproszony do dalszego jej współtworzenia. Ona wciąż czeka na odpowiedź tego syna starszego, na ojcowskie zaproszenie do wspólnoty miłości, ale również i każdy z nas musi codziennie chyba, co jakiś czas być może, odpowiedzieć, czy tak kocham Boga, jak On kocha mnie, czy tak kocham bliźniego, jak Bóg kocha mnie. Amen.